Nagrywam ten odcinek na początku grudnia. Niedługo wszyscy dookoła będą mówić o noworocznych postanowieniach. Będą rozpisywać sobie plany, cele. Jeżeli ty też skupiasz się na realizowaniu celów albo masz wyrzuty sumienia, bo tego nie robisz, to koniecznie posłuchaj tego podcastu. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 296. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Nie znam człowieka, który zrobiłby sobie plany na nowy rok i zrealizował je w 100%. Może ty jesteś takim człowiekiem? W takim razie gratuluję, ale ja z pewnością nie. I to wcale nie dlatego, że się obijam. Co ciekawe, nawet osoby, które doskonale zarządzają swoimi zadaniami i codziennie wykonują naprawdę dużo zaplanowanych czynności, niekoniecznie są zadowolone z życia. Dziś poszukamy wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić. Dawno nie wspominałem o recenzjach w Apple Podcasts, więc teraz nadrobię to ekspresowo. Ariel Miłkowski, Saavik, Domes 79, Luke Skywalk, Autoleder Toczek, Joanna Nogal, Martosfera, Memris, Styl 97543. Ogromne dzięki dla Was wszystkich za miłe słowa pod adresem tego podcastu. Zbliża się konferencja Małej Wielkiej Firmy, wyjątkowe wydarzenie dla przedsiębiorców i osób, które planują otwarcie własnej firmy. Spotykamy się 29 lutego 2020 w Warszawie. 200 biletów rozeszło się w ciągu kilku minut. Wiem, że wiele osób nie zdążyło ich kupić, ale mam dobrą wiadomość. Udało się powiększyć salę, w związku z czym mamy dodatkowych 150 miejsc. Sprzedaż tych dodatkowych biletów rozpocznie się 9 grudnia 2019, w samo południe. Od razu uprzedzam, że to ostatnia szansa, żeby je zdobyć. Więcej biletów już nie będzie. Możliwe, że znów rozejdą się błyskawicznie, więc jeżeli chcesz być na tej konferencji, bardzo proszę, ustaw sobie przypomnienie na poniedziałek 9 grudnia 2019, kilka minut przed 12 i bądź w gotowości na stronie maławielkafirma.pl/konferencja. Za chwilę przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, ale wcześniej coś ciekawego do czytania. Dzisiejszą książkę poleca Bartek Popiel z bloga liczysiewynik.pl.
Książka, którą chciałbym polecić, to książka pod tytułem Pstryk, jak zmieniać, żeby zmienić braci HIV. Co prawda to nie jest książka o biznesie, to jest książka bardziej na temat efektywności osobistej, ale efektywność osobista wprost przekłada się na nasze wyniki biznesowe. Bracia HIV są konsultantami, pracują m.in. pracowali z takimi firmami jak Microsoft czy Nike i oni w tej książce podali metodologię, która jest sprawdzona, podają mnóstwo przykładów, mnóstwo świetnych badań, więc naprawdę to, co tu jest pokazane, to jest doskonały proces na temat tego, jak dokonywać zmian w obszarze swojej efektywności osobistej. Podzielili to na trzy zasadnicze segmenty, czyli wskaż jeźdźcowi drogę, dalej zmotywuj słonia oraz wyrównaj ścieżkę. Ponieważ z jakiegoś powodu to jest trochę dziwne, a trochę nie, że jak idziemy spać, to jesteśmy zmotywowani, że rano będziemy biegać i ćwiczyć, a gdy rano się budzimy, no to niestety przejmuje władzę słoń i on nie chce iść biegać, on chce sobie jeszcze pospać i przytulać się dłużej do swojej podusi. I tak to właśnie wygląda. No i drodzy, przez długi czas ta książka była niedostępna, ponieważ nakład się szybko wyczerpał i jej ceny dochodziły do kilkuset złotych na Allegro, natomiast w 2018 roku zostało wznowione wydanie i ona znowu jest dostępna w wielu księgarniach internetowych, więc bardzo, bardzo polecam i z czystym sercem mogę powiedzieć, że gdybym miał wymienić 10 najlepszych książek, jakie przeczytałem w swoim życiu, to ta książka bez wątpienia znalazłaby się w tej dziesiątce. Także naprawdę bardzo polecam.
To był Bartek Popiel. Też czytałem Pstryk i też gorąco polecam, podobnie zresztą jak wszystkie książki braci Heath. Twoja recenzja również może znaleźć się w tym podcaście. Szczegóły na maławielkafirma.pl/książki. W tym miejscu powinienem przypomnieć o subskrypcji podcastu, więc przypominam i lecimy z głównym tematem. Mój dzisiejszy gość pomaga ludziom i firmom uporządkować chaos, ustalić priorytety i pozbyć się uczucia przytłoczenia. To twórca serwisu produktywni.pl Piotr Nabielec. Cześć Piotrek.
Cześć, cześć Marku.
Chciałem z Tobą pogadać na temat, na którym co nieco się znasz, czyli na temat produktywności, bo produktywność to jest taki temat z jednej strony bardzo mocno eksploatowany i wszyscy uczą, jak to właśnie, wiesz, wcisnąć więcej tasków w godzinę i w ogóle, ale z drugiej strony mamy czasem takie poczucie, że ciągle nam mało, znaczy ciągle mamy wrażenie, że gdzieś nie do końca ten czas produktywnie wykorzystujemy, przynajmniej niektórzy tak mają. I z mojego punktu widzenia jest tak, że człowiek produktywny to jest taki trochę, kurczę, cyborg. No bo rzeczywiście, wiesz, ma tę listę i leci od góry do dołu, trzaska jedno zadanie za drugim. I nie dość, że ma te plany, to jeszcze te plany realizuje, natomiast z drugiej strony myślę, że wiele osób ma takie poczucie winy, że ja czuję, że powinienem być takim cyborgiem, ale kurczę, no w życiu to się nie udaje, bo jednak jestem tylko człowiekiem. Więc moje takie bardzo na razie ogólne i wstępne pytanie do ciebie, jak to zrobić, żeby być produktywnym, ale równocześnie pozostać człowiekiem?
Fajnie, mamy od razu 5 tematów do porozmawiania. Tak zacząłeś. Więc ja bym w ogóle tą produktywność zdefiniował jako to, że możesz zrobić więcej mniejszym efektem. To będzie produktywność.
Taka, mniejszym efortem.
To będzie takim, tak. To jest nasz uniwersalny cel. Podnieść jakby wynik tego, co robisz w tej chwili, albo zmniejszyć wysiłek tego, zmniejszyć wysiłek przy tym samym efekcie, no albo w ogóle oba naraz. Więc to będziemy chcieli pewnie zrobić na różnych polach. No i teraz jakby to z tym cyborgiem, to ja często mówię o tych 4 typach czasu, jakie mamy, czyli że jeśli chcesz dojść do celu, na przykład nagrywamy teraz podcast, ty masz jakiś cel, ruszy jakaś lawina różnych rzeczy, które się tam wydarzą albo i nie, ale masz konkretny cel, ten podcast się ukaże, ludzie go wysłuchają, mam nadzieję, i done, zaznaczasz. Nie, to jest jakby jeden typ czasu. Spotykamy się po coś, robimy jakieś zadania, nie wiem, remontujemy garaż, robimy kurs podcast pro i tak dalej. To jest jedna część. Później mamy czas na odpoczynek, bo baterie jakieś masz swoje takie wewnętrzne i trzeba je ładować. Śpimy, odpoczywamy, oglądamy, nie wiem, seriale, chodzimy po lesie, pewnie pogadamy troszkę o tym. Mamy czas na relacje, które też są nam bardzo potrzebne. No i zazwyczaj to jest ta trójka, wokół której ludzie się poruszają, czyli na przykład, nie wiem, idę do pracy, tudzież coś robię, osiągam jakieś cele, jednocześnie po pracy mam jakieś tam relacje, utrzymuję, no i odpoczywam. No i jest jeszcze czwarty typ czasu, dzisiaj przeżywa potężny kryzys, to jest czas kreatywny, kiedy właściwie robimy rzeczy trochę nie wiadomo po co, ale to jest ten moment eksploracji, odkrywania jakichś nowych rzeczy, czy nie wiem, przeżywania jakichś nowych rzeczy, który otwiera nas na nowe. Tam powiedzmy siedzi taka trochę innowacja, która musi pójść jakąś inną ścieżką, żeby zobaczyć, być w jakichś nowych miejscach. I teraz jak powiedziałeś cyborg, to cyborg się kojarzy z tym pierwszym typem, nie? Czyli jakby myślisz człowiek cyborg, to jaki on jest? No właśnie nic nie czuje, nie dba o relacje, bo mu są niepotrzebne, nie odpoczywa, bo jest cyborgiem, bo po prostu tam wlewa sobie trochę oleju czy jakiejś, wiesz, ładuje się prądem i działa dalej. I w ogóle nie ma kreatywności, bo cyborg po prostu leci według planu. Także dla mnie takie ludzie cyborgi to są ludzie skoncentrowani na tym pierwszym typie czasu, czyli osiągaj konkretne cele. No i może czasami osiągają wielkie rzeczy, no ale też podejrzewam, że to życie jest takie trochę ich smutne. Myślę, że i teraz dla mnie cała ta sztuka tej takiej produktywności slow, w jaką gdzieś bardzo wierzę, to jest tak, osiągaj cele, masz do zrobienia fajne rzeczy, dostałeś jakiś talentów, pewnie dużo, masz jakieś pasje, wartość, którą wytwarzasz dla ludzi, coś ci też sumienie podpowiada, jak rób to. No ale zadbaj też o balans z tym, żeby sobie odpowiednio odpocząć, zadbaj o relacje z ludźmi, to też jest bardzo ważne, no i o ten czas kreatywny, który gdzieś nam ucieka bardzo dzisiaj.
Aha, czyli czas kreatywny, próbuję sobie go jakoś umiejscowić względem tych 3 wcześniejszych rodzajów, to z mojego punktu widzenia to jest taki trochę czas pomiędzy czasem tym produktywnym na realizowanie celów, a czasem dla mnie, dlatego że no, nie realizuję celów, nie odpoczywam, ale tak na moje wyczucie to jest takie trochę pomiędzy.
No to jest, ja używam czasami takiego przykładu z gitarą, nie, że możesz wziąć gitarę i na przykład chcesz na, nie wiem, święta, tudzież na jakąś imprezę zaimponować ludziom, jak grasz i uczysz się konkretnego kawałka. I teraz nauczenie się konkretnego kawałka na gitarze to jest jakby w tym czasie do zrobienia. Uczysz się kawałka, umiesz go zagrać, ktoś stwierdził, wow, ale fajnie grasz, done. Natomiast czas kreatywny to jest taki, że bierzesz gitary i myślisz, zacznę sobie coś grać i zobaczę, co mi wyjdzie. I może nagle odwrócisz gitarę pudłem do góry i zaczniesz na niej stukać i stwierdzisz, kurde, gitara jest w ogóle całkiem fajnym urządzeniem rytmicznym, czy tam instrumentem rytmicznym, a nie tylko do grania. Albo zaczniesz grać w jakiś nietypowy sposób, albo zaczniesz sobie eksperymentować po prostu, nie wiem, ze skalami. Co ci w danej chwili strzeli do głowy? I faktycznie to nie ma jakiegoś często celu takiego, że ty wiesz, gdzie chcesz dojść, ale często jakby kolejne eksperymenty łączą się z następnymi. No dzieci się tak świetnie bawią, no nie? Bawisz się z dzieckiem klockami i, i teraz to jest zamek, a za chwilę to jest rakieta, gdzieś lecisz na inną planetę i właściwie trudno powiedzieć, gdzie ten proces zmierza. Myślę, że o tym też pogadamy, dlatego często rodzice wracający z pracy czują taką frustrację przy dzieciach, bo po takim czasie do celu, to chciałoby się to dziecko też do celu, a ono właśnie jest w trybie kreatywnym, ono właśnie nie wie, gdzie idzie. Mm-hmm. Także o tym pewnie dużo też możemy gadać, a mam nadzieję, że to jakoś przynajmniej umiejscowiłem jakoś konkretami.
Dobra, no to zajmijmy się tymi czterema rodzajami czasu i tym, jak być lepszym w korzystaniu z tych czterech rodzajów czasu. No ten pierwszy, tak jak powiedziałeś, czas na realizowanie celów, czas produktywny, to jest to, co zwykle robimy w pracy najczęściej. No i teoretycznie wydaje się to dość proste, no bo ustalam sobie jakieś zadania do wykonania, realizuję je no i z głowy. Natomiast to rzadko tak jest. Z mojego doświadczenia jest tak, że oczywiście coś sobie zaplanuję, a tu coś się posypie. No my dzisiaj się umawialiśmy na nagranie, też nie wiemy, czy za chwilę panowie z ekipy budowlanej za twoją ścianą nie zrobią nam tutaj jakiegoś wielkiego hałasu i cię nie zagłuszą. Wiesz, są jakieś problemy techniczne, coś się sypie po drodze. Poza tym ja też często widzę, że czas, który planujemy na wykonanie jakiegoś zadania, jest zbyt optymistyczne, że to zajmuje więcej czasu, niż nam się wydawało. No, są różne wrzutki i tak dalej, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę ten czas produktywny, to jak być lepszym w rzeczywiście sensownym jego planowaniu i wykorzystywaniu?
No to mamy, tak, to tutaj na ten temat można, wiesz, to są całe kursy i długie różne inne rzeczy. Trochę obronię tylko tego, co powiedziałeś, bo gdzieś ten czas produktywny, dla mnie wszystkie cztery są produktywne, tylko że one wszystkie muszą współgrać jakby w pewnym bardziej długofalowym celu, no bo ta produktywność pewnie, o której myślisz, to jest taka produktywność zadania konkretnego, które mam do zrobienia, na przykład tego nagrania. Więc ja tu mówię, że to jest produktywność czasu do celu, że jak efektywnie dojść do celu czy dojechać, bo tego będę bronił, to jest taki jakiś mój wrażliwy punkt, bo dużo ludzi od produktywności mówi tylko, wiesz, naparzaj, słuchaj podcastu w drodze do toalety rozwijającego i wiesz, jakby to jest taka obsesja i ja myślę sobie potem, ludzie chodzą nieszczęśliwi, bo myślą, że inni też tak mają.
Ale i właśnie dlatego ciebie zaprosiłem, że ty masz dokładnie takie podejście i jeżeli jakby, ja też czasami będę celowo próbował cię sprowadzić na te inne tory, bo ja też, wiesz, no, dostaję wiadomości od ludzi, którzy mają tego rodzaju dylematy i którzy mówią na przykład, chcę coś zrobić, ale mi się nawarstwiają małe zadania, nawarstwiają i ja nie jestem w stanie tego w ogóle rozwiązać, nie? I mamy czasami takie poczucie, zwłaszcza kiedy słuchamy różnych guru, którzy mówią naparzaj, no to mamy takie poczucie, że to, co my robimy, to jest zawsze za mało.
Mhm. To wiesz co, ja bym ruszył po pierwsze od narzędzi, bo myślę, że to jakby słuchacze zawsze najbardziej doceniają, nie? Czyli możemy sobie porozmawiać później o takich rzeczach, które wynikają z tego, co my mamy w głowach, jeśli chodzi o pewne przekonania, które po prostu są nieprawdziwe, nie? Jeśli obejrzysz Matrixa i widzisz, że Neo skacze z budynku na budynek i ty wiesz, że to jest film, no jakby nie wychodzisz po Matrixie i nie skaczesz z budynku na budynek, bo wiesz, że to był film. Natomiast z tą produktywnością to czasem mam wrażenie, że ludzie tak mają, że oglądną takiego Neo i próbują skakać z budynku na budynek i potem się obijają i mówią, ej, coś tu nie gra. Ale to sobie może zaparkujmy, bo fajnie powiedziałeś o ekipie budowlanej faktycznie, która gdzieś tutaj nam może spróbuje jeszcze przeszkodzić, że my w ogóle funkcjonujemy w systemie i to jest nam w zachodniej kulturze też ciężko ogarnąć, nie? Że my jesteśmy systemem, jesteśmy rodziną często, zbiorem ludzi w pracy, ty masz jakichś kontrahentów, masz sprzęt, że przede wszystkim nie jesteśmy sami i to nie jesteśmy my tylko, więc o tym trzeba by pamiętać, że próbując siebie ogarnąć, musimy też pamiętać, że jesteśmy w systemie i to ten system cały musi współpracować z nami. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że to my logicznie sobie tą listę zrobimy, nie? To masz logiczną listę, tylko że, kurczę, jakby popatrzeć na to, jak my podejmujemy codzienne decyzje, no to to właściwie ja czasami wyróżniam takie piętra w mózgu, przez które idzie informacja. No najpierw mamy emocje, no niestety, znaczy, albo na szczęście tak jest, że takie rzeczy, które nas siekną emocjonalnie, jakby wyłączą tą logikę, nie? Ktoś, kto wstał za późno na spotkanie rano, to wie, o czym mówię, nie? Że po prostu wyrywasz się z łóżka i nagle w ogóle mnóstwo rzeczy nie działa. Takich logicznych. możesz nawet zapomnieć zęby umyć, nie? To są takie niesamowite jakieś odruchy, które się włączają. Później mamy takie piętro nawyków. Jakbym ci kazał odtworzyć, jak jedziesz autem, to prawdopodobnie nie umiałbyś powtórzyć połowy ruchów na sucho, że tak powiem, bo to się uruchamia wtedy, kiedy ty jedziesz tym autem. Mhm. I teraz jak zaczynasz jeździć autem, to jeździsz bardzo kognitywnie, można powiedzieć, czy ten płat nam tutaj pracuje. I najpierw sobie przypominasz, zaraz, sprzęgło, jedynka, to głowa pracuje i w ogóle nie jesteś w stanie wtedy rozmawiać. A po jakimś czasie się robi nawyk z tego. Nie? I jak już masz nawyk, to ty możesz jechać, rozmawiać, słuchać podcastów i tego typu rzeczy. No i teraz tutaj trzeba by rozróżnić te trzy piętra, bo każdym z nich się trzeba zająć oddzielnie. Na przykład, jeśli masz dużo niepokoju emocjonalnego w pracy albo dręczy cię jakaś sytuacja, no to fajnie, że masz listę, ale ona ci nie da spokoju. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że mnóstwo dzisiaj rzeczy nas atakuje w tą emocjonalną część, jeśli tak ją mogę nazwać. No, profesor Kahneman by powiedział o tym system 1, czyli taki odruchowy, automatyczny system, który działa i my czasami nawet nie bardzo rozumiemy, jak on działa. Ale na przykład powiem ci, hej Marek, zapraszam cię na mój webinar, który ma miejsce w przyszły piątek. Jak powiem, zapraszam cię na mój webinar, który ma w przyszły piątek, są jeszcze dwa miejsca, to nagle ten webinar w ogóle jest dużo ciekawszy, nagle ma dużo bardziej interesujące treści, tylko przez fakt, że ja ograniczyłem dostępność. Nie? Mamy na tym emocjonalnym poziomie, jesteśmy rozrywani, a komórki, internet i w ogóle te wszystkie mechanizmy, no one wiedzą, one się zapinają na tym. Więc zanim my dojdziemy logicznie do tej naszej listy, to już jesteśmy w pół drogi do błądzenia. Natomiast jest właśnie, te wszystkie narzędzia, którymi ja się zajmuję, którymi się chcę dzielić, to właśnie temu mają służyć. Czyli przywrócić troszkę logice z powrotem działanie i powiedzieć na przykład pytanie, no dobra, to jakie są trzy najważniejsze rzeczy dzisiaj?
No i powiem ci, to już jest trudne pytanie, dlatego że jakie są trzy najważniejsze rzeczy dzisiaj, to odpowiedź na to pytanie wymaga ustalenia, których 50 rzeczy nie jest ważnych. Bo ja tak naprawdę, wiesz, to nie jest tak, że ja wybieram z trzech 1, 2, 3, tylko ja najpierw z 53 muszę wybrać te trzy, którymi chcę się zająć.
No tak, no to jest właśnie, jak mamy ten kurs online mój, on jest cudowny, bo w pierwszy dzień pada pierwszy raz pytanie, okej, zacznijmy małym kroczkiem. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcesz dzisiaj czy tam jutro zrobić? I wybucha eksplozja w komentarzach na przykład. Boże, to było trudne, albo... Bo nawet to proste pytanie ma bardzo dużo takich konsekwencji, które za tym idą. Po pierwsze patrzysz na swoją listę i nagle być może po chwili zastanowienia wyłowisz takie trzy rzeczy, które naprawdę mają dużo większe znaczenie niż reszta. Więc raz, wiesz, że na nich musisz się skupić. Ale to jest jedna rzecz, bo druga jest taka, że jak zrobisz 7 z 10 wieczorem, to siadasz i nie myślisz, Boże, zrobiłem 7 z 10 wieczorem, tylko trzy najważniejsze zamknąłem. I jutro trzy najważniejsze zamknę i wczoraj trzy najważniejsze zamknąłem. Że no nie robię wszystkiego, ale to, co najważniejsze, idzie do przodu. No i czasami ludzie mówią, może się w ogóle pozbędę tych mniej ważnych rzeczy. To jest w ogóle takie fundamentalne pytanie, nie? Bo dużo ludzi próbuje tą produktywność, jak zrobić wszystko. I kurczę, no nie, jakby mamy złą wiadomość, nie da się, a nawet jakby się dało, to szkoda życia, nie? Bo kluczowe pytanie brzmi, jak maksymalnie wykorzystać to, co masz, a nie jak upchnąć więcej. Zresztą strasznie mnie zadziwia to, że z pieniędzmi my robimy tak, nie? Że masz ograniczone pieniądze, powiedzmy, do wydania w ciągu miesiąca, no tak ma większość pewnie. I Marek, no jak kupić wszystko? Nie, to jest pytanie takie, coś mówi, no jakby, ale po co? Po co kupować wszystko, nie? Kupujesz rzeczy, które są ci potrzebne, które lubisz i z pieniędzmi doskonale wiemy, że musimy wybierać, że jak teraz kupię to, to nie kupię tego. Albo weźmiemy kredyt, który dzisiaj ludzie biorą. Nazywa się ścinanie snu na przykład. To jest kredyt. Musimy go kiedyś spłacić. Jeśli go nie spłacimy sami, to spłaci go za nas choroba nasza. Ale z pieniędzmi doskonale rozumiemy, że jakby jest coś za coś. A w czasie, my nie wiem, ludzie mają jakieś wrażenie, że my to po prostu jak to naciągniemy jakoś, to jakby coś tam się jeszcze więcej zmieści. I niestety paradoks jest taki, wiele razy, że ludzie jak mogą więcej zrobić, to robią jeszcze więcej i jakby ta poprzeczka się po prostu przesunie w trochę inne miejsce. Nie, że ty jakby robisz coraz więcej, ale tak, ani nie masz z tego satysfakcji, ciągle masz poczucie, że robisz za mało. Dlatego te pytania dla mnie o te najważniejsze rzeczy, to jest w ogóle takie przywrócenie temu wszystkiemu trochę logiki, nie? Że hej, no nie chodzi o to, żeby wszystko zrobić, tylko o rzeczy, żeby zrobić rzeczy najważniejsze. Nie, to świetnie, jak sobie dyskutujemy na szkoleniach, na przykład o przykładzie, jakim są święta. Nie, ile ludzi, którzy się zadziobie w takich zadaniach, upiec, powiesz, tam coś zrobić i nagle czuje frustrację, że nie zrobili jakiegoś jednego zadania albo coś się przypaliło. Nie? I teraz, jak sobie pomyślisz, co jest najważniejsze w świętach, to to jest bzdura, no to jest czasami taka pierdoła, nie? Że liczył się właśnie spokój, jakiś fajny klimat. Nie? To chcieliśmy mieć, fajny czas z rodziną. I właśnie dlatego się drzemy na tą rodzinę, bo coś się przypaliło. Nie, to jest takie... Natomiast jak sobie pomyślisz, co jest najważniejsze na święta? Trzy rzeczy. No to jesteś w tym fokusie i już cię nie wkurzają takie drobne rzeczy. No, o tych nawykach pewnie pogadamy sobie trochę, ale ten o trzy najważniejsze rzeczy to jest taki, na który ludzie głosują, że dał im najwięcej. Na przykład startujesz tydzień i pytanie, jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które chcesz zrobić w przyszłym tygodniu? Albo w ciągu przyszłego kwartału? Albo w przyszłym roku? Albo jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które wyciągasz z tego podcastu? I tak dalej, nie? Że ta liczba 3 ma swoje jakieś tam uzasadnienie w naszej biologii obecnej, znaczy na tyle, na ile ją dzisiaj znamy. I ona przywraca taki fokus do tego punktu, kiedy on ma być. To jest jakby pierwsze fundamentalne pytanie, jak się ludzie zgubią. Dla mnie to jest, bo to sobie możesz zrobić w 60 sekund. Nie? Jedziesz, nie wiem, windą gdzieś, czy wsiadasz do samochodu i mówisz, Marek, ale dzisiaj będzie Saigon, nie? Okej, nie zrobię wszystkiego. Jakie są 3 najważniejsze rzeczy dzisiaj? I nagle z tego morza rzeczy wyłania się takie coś, co ma po prostu kluczowe znaczenie. Więc to tak od tego bym w ogóle zaczął.
Aha, a możesz podać przykłady nawyków, które pomagają nam w osiąganiu celów?
No na przykład wstajesz rano i pierwsze, co myślisz, to jest, jakie mam 3 najważniejsze rzeczy dzisiaj. Albo możesz sobie zadać pytanie odruchowo, jaki jest dzisiaj twój poziom energii? Nie, bo to ludzie bardzo rzadko przy planowaniu biorą pod uwagę, tylko zaplanują się pod korek, no i potem się nagle okazuje, że mam mniej energii, że w ogóle ta energia gdzieś nam się w planowaniu gubi. Mam nawyk prowadzenia listy zadań, czyli nie wiem, przyjdzie mi do głowy, że mam coś zrobić, odruchowo sięgam, nie wiem, po telefon czy jakiś notatnik, co mam i zapisuję to. Umawiam się z kimś, wyjmuję kalendarz. Widzę rzecz, za którą nie mogę się zabrać, odruchowo dzielę ją na mniejsze. Co jeszcze? Inbox zero, czyli zasada, nie wiem, czyszczenia skrzynki pocztowej przed mail, przetworzony, bam. No i tak, wiesz, można by wymieniać tego dużo. Mhm. Czy jak widzę zadanie, to jestem w stanie sobie klarownie wyobrazić pierwszy krok, co konkretnie robić? Albo czy jestem sobie w stanie wyobrazić końcowy rezultat i go opisać? Nie? Bo to są właśnie często takie zadania, które utknęły. Także to mam jako nawyki takie najprostsze. Tutaj, nie wiem, miałeś Michała Szafrańskiego w podcaście i nie tylko, pewnie masz na mastermindzie waszym. To też zbieranie paragonów, zapisywanie wydatków na bieżąco. Nie, tutaj też moglibyśmy wejść w kontrolowanie budżetów, to co gdzieś tam Michał pisał w książce. To się zasadza na takich najprostszych nawykach, o których po jakimś czasie nie musisz już w ogóle myśleć.
Ale widzisz właśnie, bo super, że użyłeś tego słowa, bo to wszystko brzmi mega prosto. Tylko jeżeli to jest takie proste, to dlaczego tak trudno nam te nawyki zbudować? Mimo że wiesz, nawet wiele razy słyszeliśmy o tym, że dobrze mieć poranną rutynę, bo wtedy człowiek oszczędza energię w czasie, kiedy ona jest jakby najbardziej też na najwyższym poziomie i warto by ją było wykorzystać na jakieś szlachetniejsze cele niż na zastanawianie się, jaką ja dzisiaj koszulę włożę. Więc jeżeli wiemy, mamy teorię tych nawyków, wiemy, podałeś przykłady, że to są naprawdę proste rzeczy, to dlaczego to nie jest masowe? Dlaczego my tych nawyków nie używamy, wiesz, od tak sobie?
Bo to się wydaje proste, a nie jest. Tutaj rzucę od razu może 2 czy 3 książki, które mogą być też wsparciem, bo myślę, że to mogłoby być. Najlepsze, co czytałem na ten temat, to jest Atomic Habits. Chyba nie ma jej po polsku. Jest Siła nawyku Charlesa Duhiga oczywiście i Jest twój mózg w działaniu autorstwa Davida Rocka. Rock się tak, nie wiem jak się to odmienia. Aha. Dużo tam jest właśnie takich bardzo fajnie opisanych mechanizmów i my po prostu, nikt nas tego nie uczy, a nasza intuicja na ten temat jest przesadnie logiczna. Nam się wydaje, że nawyki są logiczne, ale nie są. Tak samo jak próbujemy emocje logicznie okiełznać czasami, to po prostu... Nie do końca zawsze się udaje. Nie? Jak Tutaj wielu mężczyzn pewnie tam przypanikuje, widzi, kurczę, w emocjach kogoś i nie bardzo wie, co zrobić, bo no w ogóle się tego nie uczymy też, nie? To jest trochę nam obce. Jak ludzie myślą o nawykach, to często jest hej, zmienię dietę, rzucę palenie i będę się ruszał. Nie? I ktoś, kto się naprawdę nabiera na nawyk, to wie, że trzeba zacząć od czegoś drobnego, małego, gdzie dostaniesz jakąś nagrodę. Trzeba. To jest bardzo dużo takich dość prostych mechanizmów, ale to trzeba po prostu totalnie inaczej zrobić, niż się większości ludziom wydaje. Na przykład nie rób 20 pompek rano, tylko zrób dwie. To się wydaje ludziom śmieszne, mam dwie pompki robić. Znaczy, więc w nawyku chodzi najpierw o uruchomienie tego automatycznego procesu, a dopiero potem jakby rozciąganie go. Czyli najpierw robię dwie pompki, potem robię trzy i jak sobie będę dawał jedną co tydzień, no to za pół roku to będę królem pompek, nie? A ci, co zaczną od 20, no to po trzech tygodniach mówią, a jakoś tak się nie przyjęło. Więc to jest jeden z mechanizmów, nie? Czyli żeby zacząć od czegoś małego, żeby zacząć też od czegoś, co właściwie dobrze się też kojarzy, zorganizować sobie środowisko czy całe otoczenie, żeby ten nawyk był możliwy, nie? No będę się zdrowo odżywiał, a mam, kurczę, całą szafkę z jakimś śmieciowym jedzeniem i to jest szafka najłatwiej dostępna. Także to wymaga jakiegoś tam designu. On nie jest trudny, ale jakby nikt nas tego nie uczy. Jest to często nieintuicyjne również. Na przykład bardzo mało ludzi, których znam i rozmawiam o nawykach, no, gdyby te piętra naprawdę były takie, że emocje, nawyki, logika, i pytam się ludzi na przykład, okej, chcesz zmienić dietę, po co? No, żebym był zdrowszy. No to jest, żebym był zdrowszy, to jest logiczny komunikat, okej? On cię emocjonalnie w ogóle nie rusza najczęściej. Bo jak wracasz z imprezy i chcesz cokolwiek zjeść, to być zdrowszym kontra zaspokoić głód, to jakby jest nierówna walka bardzo. Więc bardzo dużo decyzji, które podejmiemy, będzie emocjonalnych, nie? I teraz ludzie mówią, będę ćwiczył, żeby być zdrowszym. No jasne, tak. To jest, się pięknie mówi, jak jesteś wyspany, najedzony, odpocznięty i tak dalej. To się wydaje piękne. A potem wstajesz w taki dzień, że jesteś zmęczony, styrany i myślisz, no 5 minut drzemki kontra ćwiczenia, no zgadnij, co wygra. Natomiast ludzie, którzy sobie zapną taką emocjonalną, mocną motywację, na przykład strasznie mi się nie chce zwlec, ale chcę pokazać moim dzieciom, że ćwiczenie jest fajne i że warto ćwiczyć. Kurczę, i nagle w taki dzień, że ci się strasznie nie chce, myślisz sobie, te małe ludki na mnie patrzą. Ja chcę, żeby one wyrosły na ludzi, którzy się ruszają. Zwlekam tyłek i ćwiczę. I teraz jest dość dużą sztuką przy zabieraniu się za nawyki znaleźć taką kotwicę, która, wiesz, aż jak sobie pomyślisz, to myślisz, o rety, to było mocne. Także ja te nawyki porównuję trochę do startu rakiety. Ostatnio nam Elon Musk zapewnia trochę wrażeń tym, możemy sobie to oglądać na żywo wiele razy, że popatrz, że nasza zmiana nawyków to jest jak start tej rakiety. Że na początku nic się nie dzieje, jest tylko kupa dymu. To jest takie, i ta rakieta po prostu tak startuje i się wydaje, że ona stoi w miejscu, ale jak, że tak powiem, wytrzyma, no to leci dalej. No i teraz wiele ludzi też, jak się pojawi pierwsze potknięcie, to myślą, a już wszystko na nic. Nie, tu mamy kulturowo, mamy duży problem z tym. To jest tak, jakby tą rakietę już, wiesz, wpompować nie wiadomo ile paliwa, ona wyleciała 500 metrów nad ziemię i nagle bum, i spada na ziemię i się roztrzaskuje. Nie? Kiedy trzeba było, jeśli 80% sukcesu już było, trzeba było tylko kontynuować. Ale ktoś emocjonalnie stwierdził, wszystko bez sensu i nawyk wycięty. Także, czekaj, to od razu spróbuję takie sformułować wskazówki może, jak okay. Już rozmawiamy o nawykach. Przede wszystkim nawyk działa tak, że widzimy jakąś wskazówkę. Coś się musi stać w naszym środowisku, żeby się ta pętla uruchomiła. Więc ja bym w ogóle zaczepił nawyk o coś, co już jest w twoim dniu. Po myciu zębów, po wstaniu z łóżka, przed poranną kawą, nie wiem, po otwarciu komputera, przed wyjściem z biura. Czyli taka kotwica już tam gdzieś musi być. Potem się musi pojawić jakieś pragnienie, jakiś obraz czegoś takiego. Po angielsku takie ładne słowo jest craving, takie pożądanie wręcz jakiegoś stanu końcowego. No i później musimy mieć jakąś czynność i nagrodę w związku z tym. I ja bym zaczął od rzeczy bardzo prostych. Naprawdę, żadne 50 tam przysiadów, tylko 5 przysiadów, dwie pompki. Niech to będzie śmiesznie małe najpierw. Potem sobie to będziemy rozbudowywać. I w naszej, i jakby plus te nagrody, oczywiście jakieś drobne, nie wiem, postawienie krzyżyka w kalendarzu. Udało się, 5. dzień z rzędu. Marek, dobrze idzie. Żeby mnie ktoś pochwalił, nie wiem, żebym dołączył do grupy, w której się mogę pochwalić rezultatem. Wszystko pomoże. No i podstawowa polska też przestroga, zero poczucia winy i wstydu, bo to trzeba będzie wyciąć. Bo to jest killer każdego nawyku. Czyli potknąłem się, no tak, wiedziałem, że zeżarłem tą czekoladę, miałem nie jeść, kurczę, to już wszystko na nic, nie? Zamiast po prostu stwierdzić, co to był za dzień. Byłem bardzo zmęczony, uszczelnię sobie procedurę, poprawiam koronę i idę dalej. Bo w nawyku się liczy powtarzalność, nie? Czy po prostu cierpliwie, krok po kroku idę dalej. I niewiarygodne ilości nawyków ukatrupiła po prostu wstyd i poczucie winy. Takie gnojenie się, że teraz to już wszystko na nic. Po prostu okej, okay. Dzieci do tego fajnie podchodzą, tak? Dzieci robią co to był za dzień, że nie poćwiczyłem? Czy te ćwiczenia mi się znudziły, czy się zużyły, czy już mnie, nie wiem, przestały mnie kręcić, czy co to był za dzień? On się na pewno przytrafi drugi, piąty, dziesiąty raz. Uszczelnię sobie procedurę, uśmiechnę się do tego i mówię, ważne, żeby na przykład nie pominąć 2 dni z rzędu. I lecę dalej. Także wiele ludzi to próbuje taki start rakiety zrobić właśnie. Mnóstwo wysiłku, do pierwszej gleby, koniec. Tymczasem ja bym był wielkim fanem, weź coś małego i cierpliwie powtarzaj, choćby nie wiem, co się działo. Niech to będzie chociaż fajne też, no bo niefajnych rzeczy nie będziesz chciał powtarzać. To chyba tyle, jak chodzi o nawyki. I znowu, jak mówiliśmy o systemach, nie? No to systemy całe mają swoje nawyki. Nie? Rodziny mają nawyki, czy jecie razem, czy macie razem śniadanie, co robicie rano. Także też w takie nawyki na poziomie, nie wiem, rodziny, firmy też bardzo warto zainwestować.
Dobra, słuchaj, bo jeżeli chodzi o ten czas na osiąganie celów, to nawyki mega ważne rzeczywiście, system, otoczenie tak samo. Natomiast to, jeżeli ktoś chce rozwinąć sobie ten wątek, to były też odcinki i z Miłoszem Brzezińskim, i z Olą Budzyńską, i z Michałem Śliwińskim, więc tam jakby można sobie jeszcze sporo dosłuchać, że tak powiem, na ten temat. Natomiast ciekawią mnie te pozostałe rodzaje czasu też, bo ten jest mega ważny i o nim musieliśmy powiedzieć, bo no bez tego trudno mówić o produktywności. Natomiast czas na odpoczynek. To jest coś, co ludziom, którzy prowadzą swoje firmy, często wydaje się totalnie nieintuicyjne i właśnie kontrproduktywne. No bo jak to jest, że ja wiesz, ja mam cisnąć, ja mam na mojej głowie jest oczywiście firma i być może pracownicy, na mojej głowie jest utrzymanie rodziny, na mojej głowie są klienci i jak ja mogę odpoczywać bez poczucia winy? Jak ja mogę wyjść z pracy? Wiesz, ja pracowałem kiedyś na etacie, no i to było proste. No, wychodziłem z firmy i od momentu, kiedy wyszedłem za drzwi firmy, ja byłem wolnym człowiekiem. Oczywiście czasami miałem tę firmę w głowie, myślałem o tym, co tam się działo, ale równie dobrze mogłem o tym nie myśleć. Przedsiębiorca często ma tak, że mentalnie z pracy nigdy nie wychodzi, bo cały czas gdzieś tam te trybiki sobie działają. Więc jak być lepszym i bardziej produktywnym w odpoczywaniu?
O, fajny temat bardzo. Bo każdy, kto ma firmę, wie, jak strasznie ważne jest myślenie strategiczne. Nie, czyli nie tylko dzisiaj, no ty tam nagrywasz odcinek, kurczę, numer, wiesz, już bardzo dawno trzycyfrowy i wiesz, że tutaj liczy się konsekwencja. I to długofalowe działanie jest bardzo ważne. I teraz jeśli popatrzymy na taką produktywność, jeśli chodzi dociśnij dzisiaj, tu Michał Śliwiński ma w StrengthsFinderze w tym teście Achievera, Michał Szafrański ma Achievera i jakby to są tacy ludzie, którzy po prostu cisną, bo rano wstają i trzeba robić. No i uwaga, ja też mam Achievera, więc ja ich doskonale rozumiem. Tylko teraz życie to nie jest jakby seria dni powtórzonych, ileś tam razy, że jeśli spojrzymy na to jako na proces, no to bardzo niemądrze jest nie odpoczywać, nie? To znaczy moment, kiedy zaczynam myśleć o odpoczynku, to jest moment, kiedy zaczynam myśleć nie o dniu i jak z niego wycisnąć maksimum, czy godzina, tylko kiedy zaczynam myśleć w kategorii miesiąc albo kwartał, nie? Bo tą analogię dość dobrze ludzie rozumieją. Wsiadasz do auta i jeśli chcesz maksymalnie szybko dojechać do Gdańska, to co robisz? załóżmy z Krakowa, no ty to masz trochę dalej.
Czy no będzie co?
Wsiąść, wcisnąć gaz do dechy i gaz do dechy?
Tak.
No gaz do dechy to zatrzyma cię policja, bo przekroczysz prędkość.
No, więc może będę miał szczęście.
Może będziesz miał szczęście, dobra. No to jeśli masz samochód, który przejedzie 600 km z pełną prędkością, fajnie, to teraz dojedź do Sewilli w ten sposób.
No, to może być problem.
To może być problem. To co trzeba zrobić, żeby dojechać do Sewilli w najkrótszym czasie? Nie? Trzeba by pewnie gdzieś zaplanować sensownie przystanki, bo ty nie wytrzymasz tak długo koncentracji, co więcej, paliwo ci się skończy. I ja potem też jakby z tej analogii obserwuję ludzi, nie mam czasu się zatrzymać, nie mam czasu odpoczywać, ale mam czas leżeć tydzień chory w łóżku. Nie, to jest tak trochę coś za coś, że jak dzisiaj myślę, że nie mogę odpuścić i potem nagle tydzień ludzie leżą w łóżku, mogą, nic się strasznego nie dzieje, firmy działają, kontrahenci to rozumieją, że jakby fizycznie to się da zrobić. Natomiast ten poziom myślenia o właśnie o tym, o jakiej perspektywie czasu my mówimy, to byłby taki pierwszy ważny temat. No to jest taki dość, ja mam taką dość smutną lekcję jedną w kursie, kiedy pytamy się o taki poziom życiowego akumulatora. Czy gdybyś miał powiedzieć, jaki jest poziom takiego twojego życiowego akumulatora w życiu? Na niego wpływają różne rzeczy, nie wiem, czy ci się coś udało zrobić, w jakim stanie jest twoja rodzina, relacje, zdrowie itd., itd. No to średnia mniej więcej jest około 55%, jak tak porównuję. To mam już w tej chwili paręset pomiarów. I tak sobie myślę, że generalnie jakbyśmy sobie zadawali częściej to pytanie, na jakim poziomie jest nasz akumulator, no bo on jeśli spadnie poniżej pewnego poziomu, to my się po prostu rozchorujemy, nie wiem, zaczynamy być zrzędliwi, rozwalają się nam relacje, w ogóle satysfakcja z życia strasznie spada. Także ten odpoczynek jest w ogóle taką jedną z bardziej strategicznych rzeczy, którą trzeba planować, bo nikt nie chce chorować, nie? I ta choroba nam często spada z nieba. W dzisiejszej kulturze taki pracoholizm, bo to też trzeba trochę tak nazwać, to jest po prostu też zwykłe uzależnienie. Nie, że na przykład gdybym ja sobie nie radził z emocjami, czy nie wiem, coś mi się w rodziną zaczęło krzaczyć i na przykład zacząłbym popijać, no to popijać, to już takie, wiesz, jeszcze w Polsce się szacuje, że jest paręnaście procent dzieci, dorosłych dzieci alkoholików. Nie, także to jest taki temat na świeczniku. No to nie wiem, wezmę jakieś dragi, no to nielegalne. Papierosy to jeszcze, ale to już takie trochę passé. Nie, i szukam sobie jakichś uzależnień, które dawały mi taką kompensację emocjonalną, jak sobie nie radzę. No a praca jest świetna, bo praca to jest właściwie uzależnienie, które jest społecznie popierane. Nie? Marek, taki pracowity, popatrz na niego. Nie? Jeju, jak on zasuwa, to wszystko dla rodziny. Nie? I ty nagle dostajesz nagrodę za tak naprawdę działanie, które jest uzależnieniem często. Nie? Oczywiście są kolejne rzeczy do osiągnięcia, chcesz napierać i tak dalej, tylko uzależnienie gdyby zdefiniować jako działanie, z którego nie jesteś w stanie zrezygnować, a które nie jest jakby biologicznie ci niezbędne, no bo musisz tam jeść, czy pić, czy oddychać. Ale jeśli na przykład wypicie piwka to jest alkoholizm, nie, tak długo jak jesteś w stanie tego piwka nie wypić. Więc jeśli nie jesteś w stanie wyjść z pracy i nie jesteś w stanie z niej zrezygnować, to trzeba to nazwać po prostu uzależnieniem. I dzisiaj to jest w ogóle cudowny mechanizm kompensacyjny dla ludzi, którzy w jakiś sposób gdzieś tam nie chcą sobie radzić z emocjami, które wychodzą na wierzch, więc zabijamy je pracą. To jest jakby druga rzecz, że jeśli się zatrzymam, to wszystkie te niewygodne rzeczy wyjdą na wierzch. Nie? Wyjdą, uderzą mnie, będę się musiał z nimi zmierzyć, czy to w środku mnie, czy w relacjach, a tak, no to po prostu włożę ręce do roboty, powiem, no muszę pracować, bo rozwijam firmę i tak dalej, a tymczasem to jest po prostu zwykłe gdzieś tam uzależnienie, tak też sobie często myślę. Zresztą właśnie, tutaj ku przestrodze, nie? No, takie nazwiska, które gdzieś teraz się tam przewijają w chwili, kiedy o tym rozmawiamy, nie wiem, jest Maciek Aniserowicz, który niedawno zrobił kurs i wszystko wielkie wow, bo tam zarobił miliony. No parę czy paręnaście miesięcy temu Maciek kręcił vloga o tym, że nie jest w stanie się podnieść z łóżka. nie, że oglądał Twin Peaks i jakby no, nagrywał o tym odcinki, że po prostu wycięła go depresja doszczętnie. Wypalił się. Michał to samo, nie? Prowadził bloga, cisnął, wydał książkę i tak dalej. Ale już jak czytałem ten newsletter, jak on pisał tą książkę, to sobie myślę, no po prostu facet ciśnie, ale dla mnie to po prostu, no kiedy on padnie? Nie da się tak funkcjonować długofalowo. Teraz wczoraj, jak nagrywamy, to Krzysiek Gonciarz ogłosił koniec serii Daily Vloga. I też niedawno Krzysiek nagrywał Dziura w głowie, też o takim absolutnym, że też na praktycznie 2 miesiące go wycięło. Także to bym dał jako taką przestrogę. Fajnie, że szybko jedziesz, tylko to nie jest, nie dasz rady tego utrzymać długo. To jest samochód, który musi się zatrzymać, musisz go zatankować, musisz go umyć, musisz go oddać do przeglądu. Jakoś to rozumiemy, nie? Podróż sobie planujemy z przystankami najczęściej. No i więc oczywiście zajeżdżanie się codziennie jest w jakiś sposób fajne i kulturowo nawet popierane. I może to jest ten problem, nie? Że my mówimy, o, ja dzisiaj nie dospałem, bo odsiedziałem w pracy. Wszyscy myślą, jaki pracowity, nie? A ty po prostu powinni pomyśleć, szkoda chłopa, uzależnił się. Nie? Trochę tak. Mhm. Gdyby o tym pomyśleć, to zmienia optykę troszkę.
No zdecydowanie.
No więc to chyba takie moje myśli o... Zresztą jak słowo odpoczynek, ja lubię zamienić słowo odpoczynek na ładowanie akumulatora. Niektórzy mi to zarzucają i mówią, bo ty jesteś cały, wiesz, robić więcej. Ale zauważyłem, że to pytanie robi, czy ta zmiana słownictwa robi ludziom dużo. Bo jak myślisz odpoczynek, to on się często kojarzy bardzo pasywnie.
Z lenistwem.
Tak, a to raz, że z lenistwem, ale dwa, z czymś takim, co jakby się dzieje samo. Aha. I dla osób, które lubią aktywność, często osoby, które mają firmę, myślą odpoczynek, tak jakby kojarzy się z takim leżeniem i nic nie robieniem. To jakiś budzi się w człowieku sprzeciw. A jak mówię ładowanie, co ładuje twoje akumulatory życiowe najbardziej? I ludziom się oczy rozświetlają, mówią, o Jezu, kocham chodzić po lesie na przykład, nie? Albo ja to przeżywam relaks, znaczy najbardziej ładuję akumulator na przykład, jak się bawię z dzieckiem. Albo się wtedy odcinam, bawię z nim. Albo ja to jak się przycisnę sportem. A ja uwielbiam w ogóle słuchać muzyki. I zauważyłem, że taka drobna zmiana słownictwa z odpoczynek na ładowanie akumulatora sprawia, że inaczej troszkę ludzie o tym myślą. Więc może to też jest jakaś tam wskazówka. Nie wiem, jak ty najlepiej ładujesz akumulator życiowy.
No musiałbym się zastanowić, powiem ci, ale przyszło mi od razu do głowy, że znam też takie osoby, które by powiedziały, że je napędza praca właśnie, nie? I to jest ten pracoholizm prawdopodobnie, o którym mówiłeś, nie? Czyli właśnie jestem tak...
Nieumiejętność wyłączenia się. Mhm.
No dokładnie, jestem tak wkręcony w temat i taką czuję frajdę z tego, że tam kręcę tymi różnymi, wiesz, potencjometrami i tam coś się wydarza, że to mnie napędza i nie jestem w stanie się od tego odciąć i znaleźć tego innego gniazdka, do którego mógłbym się podpiąć, prawda?
No i to są, wiesz, no czasami ci ludzie osiągają wielkie rzeczy, to też trzeba powiedzieć, tylko że często taka gleba życiowa jest już potężna wtedy, nie? Bo nie wiem, kiedy przejdziesz zawał albo coś takiego, to już nie jest rzecz, którą da się łatwo cofnąć, nie? To nie, w życiu nie ma tego guzika undo, ja bardzo żałuję, żebyś mu powiedzieć, okej, dobra, teraz już rozumiem.
No powiem ci a propos guzika undo, to ostatnio zacząłem słuchać książki Edwarda Snowdena, gdzie on mówi, że jako dziecko tam grał w Super Mario Bros. I zauważył, że no, Mario porusza się tylko w prawo i tam jest za nim jakby niewidzialna ściana, nie możesz się cofnąć. I dokładnie tak samo jest w życiu. Znaczy cały czas to życie się toczy i nie ma undo, nie ma zatrzymania się nawet. Cały czas musisz zasuwać do przodu i sobie radzić. I no, nie naprawisz niczego, co tam po drodze sknociłeś.
No tak, tak.
Znaczy naprawić możesz, wiesz, jakby zrobić coś innego,
konsekwencje.
Co... Tak, dokładnie.
Natomiast no, mamy jeszcze mało, kurczę, przykładów chyba takich, do których możemy się odwołać, wiesz, jakby, bo to ten mechanizm, o którym Kahneman mówi, takiej bliskości, czyli czy ja w głowie jestem w stanie sobie przywołać przykład, czy to jest mi, jakby, czy potrafię bardzo szybko przywołać gotowy przykład, na przykład, nie wiem, osoby, która się w cudzysłowie zajechała. No to jest taka domena trochę naszych czasów. Jeszcze jest mało takich ludzi, którzy, nie wiem, mają zawały w wieku 40 lat, nie wiem, przeżywają jakiś taki poważny kryzys później wypalenia. I myślę, że gdybyś przywołał trochę takich ludzi, to by stwierdził, ok, czas zwolnić, bo ja nie chcę skończyć jak te osoby. Ale trochę ich nie ma. Jeszcze fajnie, że się coraz więcej ludzi dzieli tym, nie? Że jakby przeszli epizody depresyjne i nie wiem, część osób popełniła samobójstwa. Nie? To ja teraz czytam te statystyki, to jest niesamowite, że nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce w zeszłym roku samobójstwo popełniło ponad 4 tysięcy mężczyzn.
Nie wiedziałem.
I 1000 kobiet ponad. Natomiast wszystkich osób, które zginęły w wypadkach samochodowych w zeszłym roku w Polsce było 2800.
Wow.
Czyli i my mówimy, że wypadki, Boże, trzeba, wiesz, tam dbać o różne rzeczy. Oczywiście też większość to są piesi. Ale więcej mężczyzn popełniło samobójstwo w zeszłym roku w Polsce niż wszystkich było ofiar wypadków drogowych. Nie? I to już pokazuje, w zeszłym tygodniu śledziłem statystyki ZUS-u. 277 milionów dni wolnych w 2018, z czego mniej więcej 20% to jest ciąża i połóg. Natomiast połowę tego, co ciąża i połóg, to są wszelkiej maści niedyspozycje psychiczne. 20 milionów dni Polacy wzięli, nie na naród, który ma 38 milionów mieszkańców, a pracuje chyba aktywnie 18, nie? Także ja bym gdzieś rzucił to i powiedział, to nie jest zabawa trochę, nie? To tak może powiało grozą, ale chcę przybliżyć troszkę to, że fajnie się dzisiaj ciśnie i jeśli myślę o dzisiaj, ten miesiąc, ten kwartał, super, tylko kiedy ty się zajedziesz? To jest takie pytanie i czy to ma andu, czy to ma łatwe andu? Bo wiesz, jak się przepracujesz i tam zachorujesz i musisz odsmarkać tydzień w łóżku, to jest fajnie. No ale niestety znam ludzi, którzy poważniejsze rzeczy sobie zrobili i może też dlatego jestem jakiś taki wrażliwy na tym punkcie, że to jest taki point of no return, jak mawiają. Tam się nie da już wrócić stamtąd. Dobra, to tak pogroziłem.
Tak, tak. No i myślę, że... trudno lepiej trafić do przynajmniej logiki tych, którzy...
Do emocji właśnie, jak, nie?
No właśnie, chciałbym, że dałem, ale jakby prawdopodobnie, wiesz, to do emocji oby, ale gdzieś ta warstwa logiczna, myślę, każdemu, kto ma problem z odpoczynkiem, to ta warstwa logiczna się włącza dość mocno, więc być może za pomocą logiki da się trafić do emocji albo przekierować, nie wiem. W każdym razie odpoczynek to na pewno tutaj uderzyłeś mocno i dobrze. Natomiast mamy trzeci rodzaj czasu, czyli relacje. No i tutaj... Aha. To jest trudne, to jest troszkę nawiązanie do tego systemu, o którym mówiłeś na początku, no bo to są właśnie rzeczy, które nie tylko zależą ode mnie. Bo jak idę do firmy i ja tam, nie wiem, robię pewne rzeczy, pcham sprawy do przodu, wszystko się kręci, no to czuję, że jestem kapitanem tego okrętu. Ale przychodzę do domu, no i mam się bawić z dzieckiem. Powiedziałeś, że jednym może to ładować akumulatory, super, innych może to nudzić, no bo jednak, wiesz, jakby dziecko jest na nieco innym poziomie intelektualnym i ileż można
śpiewać, zniżać się, rozumiesz? Się.
Dokładnie, no jadą mi się, po prostu można się pochlastać. Masz, nie wiem, jakąś tam rodzinę, której też, nie mówię o żonie, tylko o jakiejś tam dalszej rodzinie, też nie wybierasz. Czasami są to super ludzie, ale czasami, kurczę, no, jak też nie powiem, żebyś, nie mówię, że ty, tylko nie każdy się dobrze odnajduje w kontaktach ze swoją rodziną. I oczywiście są różne sytuacje, natomiast wydaje mi się generalnie, że czas na relacje w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudny temat, bo my trochę się oduczamy bycia elementem plemienia. My nie potrzebujemy plemienia coraz częściej. Jesteśmy indywidualistami i wiesz, takimi wyspami, które sobie świetnie radzą i są autonomiczne w dużej mierze, więc wiesz, nie ma czegoś takiego, że kurczę, ja sam, jak mnie plemię wygna, to ja tam zginę gdzieś w tej głuszy, bo nikt mi jelenia tam nie upoluje albo nikt mi coś tam jeszcze, wiesz, nie pomoże w jakiś inny sposób. I to jest strasznie, wiesz, jakby odchodzę w tym momencie de facto od takiej produktywności rozumianej jako osiąganie celów, ale czy masz jakieś wskazówki, które w tym dzisiejszym świecie ludziom, których przeżycie nie zależy od utrzymywania relacji z innymi, czy masz jakieś wskazówki, które zachęciłyby nas do tego i pomogłyby nam w tym, żeby te relacje utrzymywać i rozwijać?
Więc te, znowu z badań dzisiejszych wiemy, że nie damy rady nigdy zrezygnować z relacji. Okay? One na poziomie naszej emocji są tak głęboko tam wdrutowane w te najbardziej pierwotne struktury, że nawet jak sobie logicznie wytłumaczymy, że nie potrzebujemy ludzi, to ich bardzo, bardzo potrzebujemy. Nawet jeśli to będzie głupi like na Facebooku. Nie, to po prostu plemię mamy wbudowane w mózg tak głęboko, że naprawdę nie damy rady tego wypruć. Więc jeśli ktoś temu zaprzecza, to najczęściej ma jakąś traumę za sobą. Często, że nie wiem, próbuje gdzieś żyć z boku. Prawdopodobnie dostał kopniaka w życiu dość solidnego, ale nie, będziemy żyć w plemieniu, będziemy go potrzebować. Zresztą stąd, nie wiem, grupy online, nie wiem, jakieś grupy, do których chcemy się podłączyć, które robią podobne rzeczy, biegamy, nie wiem, kluby przedsiębiorców, nie, że ty masz pewnie, nie wiem, no, byłeś na spotkaniu w Krakowie, nie? Wow, masz ludzi, którzy cię słuchają, przyszli, żeby się z tobą spotkać, nie? I to aż pewnie ci się gdzieś tam ciepło na sercu robi, że coś zrobiłeś dobrego w życiu innych ludzi. To nie wierzę w to, że my się tego pozbędziemy kiedykolwiek. Właśnie w tych czasach to jest jeszcze bardziej ważne, bo faktycznie dożyliśmy takich bardzo ciekawych czasów, że my de facto siebie nie potrzebujemy.
Nawzajem.
Nie? Czyli to jest nawzajem. To jest troszkę tak jak dziecko, nie? Że najpierw dziecko jest w 100% zależne od ciebie, jako od rodzica. Jak ty go nie nakarmisz, to ono po prostu umrze. Co więcej, jak go nie przytulisz, to one też umrze. To jest ciekawe też badania, nie? Że niemowlęta, które nie były dotykane, po prostu poumierały. Więc potrzebujemy relacji. I teraz niemowlęta czy dzieci są bardzo zależne. Potem mają taki okres niezależności. Nie? To często wychodzą z domu na buńciorze czasami, nie? Że mogę sam na siebie zarobić, jestem w stanie sam się ogarnąć, nie potrzebuję was. To jest jakiś taki, jest dzisiaj taka duma. Ja jestem kobietą niezależną. Nie? Nawet się mówi, to jest jakaś taka duma. Tymczasem później jest taki okres, kiedy my wiemy, że ta niezależność jest i ona jest fajna, ale że możemy dużo więcej zrobić, rezygnując z kawałka tej niezależności, będąc współzależnym. Nie wiem, no zrzucamy się tu w Polsce co roku na wielką orkiestrę, którzy można ją jakby popierać działanie albo nie. To jest, każdy człowiek wie, że nie byłby w stanie sam takiej rzeczy zrobić i my się czujemy fajnie, będąc częścią czegoś większego. To jest jakby jeden element tego, natomiast z narzędzi. Są dwie cudowne teorie, które żałuję, że jakby nie wszyscy znają, że ich się nie uczy w szkole. I to jest porozumienie bez przemocy, zwane NVC, czyli Nonviolent Communication. I to są podstawy psychologii czy tam terapii poznawczo-behawioralnej, które by po angielsku można sklecić CBT, czyli Cognitive Behavioral Therapy. I o czym to jest? NVC powie, że właściwie ludzie wszystko, co robią, robią, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Tyle. Żeby na wszystko, co mówią, robią, patrzeć tak. Czyli próbujemy zaspokoić jakieś swoje potrzeby. Na przykład Marek chce być efektywny, a jednocześnie, nie wiem, chciałbyś być widziany, doceniony. Nie, to są takie potrzeby, z których ja się mogę odwołać. I teraz wiele naszych działań nie ma sensu tak jakby z punktu widzenia innej osoby, chyba że pomyślimy, jakie pragnienie czy jakie potrzebę ta osoba próbuje zaspokoić. Na przykład wbiega małe dziecko przed telewizor, jak już tu mamy dzieci, i zasłania. No i rodzic mówi, ej, przesuń się. No i teraz myślimy, to dziecko próbuje zaspokoić jakąś swoją potrzebę. Może bliskości, może bycia widzianym właśnie. A my mu mówimy, odejdź, bo mi zasłaniasz. No to nic dziwnego, że ono zaczyna robić jeszcze bardziej coś, bo właśnie ta potrzeba nie została niezaspokojona. To na dzieciach fajnie widać. Więc hej, chcę obejrzeć film. Chodź się przytulić, ale chcę obejrzeć film. I być może potrzeby moje i tego dziecka zostaną zaspokojone. Więc te wszystkie takie bardzo emocjonalne sytuacje, można troszkę, to jest jedno z fajnych narzędzi, jakby to NVC potrenować, to naprawdę widzę duże, duże zmiany u ludzi, z którymi miałem kontakt. Bo na przykład słyszysz taki tekst od jakiejś osoby starszej. Za komuny było lepiej. Myślisz sobie, naprawdę. Ale teraz myślisz sobie, o czym ta osoba mówi, o jakich swoich potrzebach. I to mnie zaciekawia i sobie myślę, hej, opowiedz mi, co za komuny było lepiej. I ktoś mówi, wiesz, Piotrek, była praca, można się było poczuć jakoś tak bezpieczniej. Poza tym ludzie byli bliżej, ja znałem sąsiadów, teraz to w ogóle nie wiem, kto to jest. Moje dzieci mnie nie odwiedzają, bo są zarobione. I nagle widzisz osobę, która mówi, że brakuje jej poczucia bezpieczeństwa, bliskości, jakiegoś takiego bycia razem. I nagle myślisz, kurczę, wiesz co, mi też trochę tego brakuje. Co nie chodzi, że ja tęsknię za komuną. Nie, tylko ten, jakby dlatego się odwołujemy do potrzeb, bo na poziomie potrzeb to my się dobrze rozumiemy. Na poziomie strategii konkretnych, oj, to mamy bardzo różne. Bardzo różne. Czasami osoby, które się kłócą, mają po prostu dwie różne strategie zaspokajania bardzo tak naprawdę tych samych potrzeb. No, może śmieszny przykład, ale nie wiem. Wraca mąż do domu po pracy i chce zaspokoić potrzebę bliskości. No i żona też chce zaspokoić potrzebę bliskości, tylko kłócą się jakby co do strategii, którą objęli jedna czy druga strona. Natomiast gdyby ustalili, że tak naprawdę to jest moment, kiedy chcą odpocząć i zbudować bliskość, no to strategia by się znalazła, bo my już mamy połączenie jakieś. Więc to jest chyba jedna z takich rzeczy, która mi gdzieś bardzo dużo dała i widzę, że daje, że nawet jak ktoś robi szalone rzeczy, typu bierze narkotyki, co jest mi sobie, nie wiem, w moim świecie ciężko, powiedzmy, wyobrazić, to myślę sobie, ta osoba zaspokaja w jakiś szalony sposób jakieś potrzeby. Jeśli do nich dotrę, to znajdę porozumienie z tą osobą. To jest jakby jedna część medalu, a druga jest taka, że my mamy wdrukowane schematy myślenia, które sprawiają, że się czujemy w określony sposób, nie? I często tego myślenia nawet nie widzisz, że ty myślisz o czymś w jakiś tam sposób.
A o jakich schematach mówisz?
Na przykład, nie wiem, pochodzisz z rodziny, w której mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść, a wszyscy bogaci to w ogóle, wiesz, krętacze i złodzieje.
Aha.
I możesz mieć nieuświadomione takie przekonanie, ale będziesz potem sabotował sam w swoim życiu wysiłki zmierzające do tego, żeby mieć więcej pieniędzy, bo ci się to będzie kojarzyło z tym. I to co więcej, panie, że to jest nawyk w myśleniu, do tego nie widzisz. Musisz sobie uświadomić go, będąc w jakimś innym otoczeniu, które ci uświadomi coś takiego, albo na terapii, nie? Gdzie się analizuje takie przekonania. I dopiero jak człowiek weźmie pod lupę takie przekonanie, to się stwierdzi, Boże, co za bzdura. Nie, że na przykład, czekaj, coś z mojego życia, co musiałem przepracować, że powiedzenie nie komuś, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to dla mnie było nie w porządku. Nie, na przykład ty do mnie dzwonisz, mówisz, Piotrek, słuchaj, będę w Krakowie, nie mam gdzie spać, sytuacja, nie wiem, awaryjna, czy mógłbyś mnie przenocować, nie? No i ja byłem takim kiedyś always yes, nie? Po prostu zawsze się zgodziłem. I miałem bardzo głęboko przekonanie w sobie, które musiałem się przyjrzeć pod lupą i stwierdzić, to jest bardzo fajne, żebym cię ugościł, ale jest przynajmniej jedna rzecz, którą powinienem wziąć wcześniej pod uwagę, żeby w ogóle to nie się na nie otworzyć. No długi temat bardzo pewnie, ale jak się często wzięło pod lupę takie przekonania, które nosisz w sobie, to się okaże, że one warunkują nasze zachowanie. Nie, na przykład jak się powinno traktować kobiety? Czy kobieta powinna pracować? Jak podchodzić do konfliktów? Na przykład część ludzi ma zdanie, że konflikty są złe. Może, nie wiem, takie przekonanie było, że konflikt jest zły, ale konflikt może również budować. Nie? W ogóle takie przekonanie mogłoby pójść w inną stronę. Albo... No nie, może tu przestanę. Tu zaprzestanę. Mam nadzieję, że jakby wiadomo, o co chodzi. Nie?
Tak.
To są dwa uniwersalne dość narzędzia. Jedno mówi, jak zmienisz sposób myślenia, to zmienisz sposób, w jaki się czujesz. Bo na przykład kolejka na poczcie 20-minutowa może spowodować twoją skrajną frustrację, ale możesz zmienić sposób myślenia o tej kolejce i stwierdzić, dobra, mam 20 minut, żeby przygotować listę prezentów na święta. I się odprężysz. Także tu się skupimy na tym, co myślisz, a w porozumieniu bez przemocy skupimy się na, kiedy się pojawią silne emocje, to znaczy, że dotknięto jakiejś bardzo ważnej potrzeby. To spróbujmy się je ponazywać i jakby uświadomić sobie je. Nie? Na przykład moja bardzo ważna potrzeba efektywności, tak się a propos jak się rozgadałem, to o niej mi się od razu skojarzyła, ale mam też szacunku, bardzo wysoko u mnie są w topie i jakiegoś porządku też. Więc załóżmy, że ktoś mógłby skomentować twój podcast po wysłuchaniu naszego odcinka, dać ci jedną gwiazdkę i gdyby chciał mi dowalić naprawdę mocno, to by powiedział, Marek, jak mogłeś zaprosić takiego debila? Zmarnowana godzina, czy tam półtorej, czy ileś. Nie? I dla mnie to jest strzał jakby w najczulszy punkt, że zmarnowana godzina, nie? Bo ja mam taką potrzebę efektywności, ludzie pewnie mają dużo mniejszą. Ja nie lubię, jak się rzeczy marnują. Nie? Także niektórzy mają te potrzeby swoje bardzo wysoko, a inni znowu nie.
To jest niesamowite, powiem ci, jak o tym mówisz, ile w temacie wydawać by się mogło takim, no bardzo, na zarządzanie czasem można patrzeć od takiej strony technicznej. Znaczy mam kalendarz, mam listę zadań i chodzi o to, żeby po prostu rozplanować to wszystko, a ile w tym jest psychologii tak naprawdę i takich rzeczy kompletnie w ogóle z innej bajki, które się składają na to, żeby nam to dobrze wyszło. No bo mówiliśmy o osiąganiu celów, o tym czasie, mówiliśmy o czasie na odpoczynek, mówiliśmy o czasie na relacje i został nam jeszcze ten czwarty rodzaj czasu, który też wydaje się, myślę, mentalnie trudny. No bo jeżeli ja mam poświęcić czas na taki, no na, ty to nazywasz czasem kreatywnym, ale z punktu widzenia kogoś, kto jest mocno nastawiony na realizowanie zadań, to może być czas po prostu zmarnowany. No bo ja mam coś zacząć robić, właściwie nie wiedząc, do czego mnie to doprowadzi, no więc ani niczego nie osiągnę szczególnego, bo nie wiem, co chcę, ani nie odpocznę, no bo jednak będę coś tam dłubał, coś robił i z takim nastawieniem, że coś z tego może mi wyjść, chociaż nie wiem co. No to jest strasznie znowu takie trudne mentalnie, więc po co nam taki czas kreatywny?
No też w ogóle ładnie to powiedziałeś, znaczy podobało mi się o tej psychologii i o potrzebach, bo no produktywność produktywnością, ale ja lubię czasami spojrzeć na życie z perspektywy trochę emerytury, nie? Czyli jesteś na emeryturze już, załóżmy, że takie osoby jak ty też to zrobią i patrzysz na swoje życie wstecz i jakby co ty będziesz pamiętał, nie? Co uznasz za naprawdę ważne? Bo to byłaby produktywność taka dla mnie prawdziwa, czyli tak żyć dzisiaj, w przyszłym miesiącu, za rok i za 20, żebyś spojrzał potem na starość, na swoje życie wstecz i stwierdził, kurczę, to był dobrze wydany czas. Lepiej nie dało się tego zrobić. I założyć, że tam, jak myślisz w ten sposób, to relacje będą ważne jakieś takie momenty, że coś zrobiłeś, co było ważne, ale też z fajnymi ludźmi. Natomiast ten czas kreatywny to jest takie trochę wewnętrzne dziecko też. Ja myślę, że znasz dużo pewnie takich przedsiębiorców zagonionych, którzy są tam gdzieś w celach, ale no oni się wypalą prędzej czy później, ale też brakuje takiej iskry gdzieś w oku tych ludzi. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że czasem jest iskra do celu oczywiście, ale też największą iskrę mają właśnie ludzie, którzy jeszcze nie wypuścili produktu. Nie? Zauważ, że to jest właśnie taka trochę esencja czasu, że my się przygotowujemy na ten eksperyment. I to jest taki trochę właśnie czas kreatywny. Zobaczmy, co będzie. Nie? Hej, mam taki pomysł. Wypuśćmy na rynek, nie wiem, taki podcast. Może ludzie go będą słuchać. Nie? Założę się, że jak pierwsze odcinki ludzie wysłuchiwali, to siedziałeś nad statystykami i wiesz, co tam...
Panie, wtedy nie było statystyk jeszcze.
A no tak.
Jeszcze faktycznie. Ich nie wynaleźli.
Okej. Okay. Ale jak zaczęły być, nie? To pewnie tam siedziałeś, sprawdzałeś... I to jest trochę taki, myślę, powrót do raz, że dziecka, a dwa, że takiego eksperymentowania.
Ja myślę, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza takich, wiesz, tak, ja nie mówię o menedżerach w tej chwili, czy o prezesach, ale o przedsiębiorcach, którzy tworzą coś nowego, to wielu przedsiębiorców ma taką chęć, żeby zrobić coś nowego. Nie, nie było niczego, a tu nagle przyszedłem, zrobiłem i to sobie rośnie. I to jest w ogóle takie wiesz, no jak kurczę, no nie chcę... Nie chcę, ale już się zapędziłem, to powiem, no jak spłodzenie dziecka, no po prostu, no. Wiesz, nie było, a tu nagle jest i nagle zaczyna, wiesz, rosnąć, gadać i mówi w ogóle do rzeczy i to jest niesamowite.
Nie zawsze, ale ale na przykład właśnie, bo to znowu, czas kreatywny to są innowacje dla mnie, nie? Bardzo to tak dorosłym językiem, bo my często zazdrościmy, czy jak wspominamy taki czas dzieciństwa, to on był dla nas cudowny. Nie, tak część ludzi mówi, och, jak byłem tam, wspomina takie czasy dzieciństwa i one trochę były takie, że biegaliśmy z patykiem i ten patyk to był, kurczę, to była magiczna różdżka, to był miecz, to było, nie wiem, tam jakiś bicz na dzikie zwierzęta i trochę tęsknimy za tym takim, kiedy ten umysł był dość otwarty, kiedy produkował rozwiązania, zanim ktoś nam powiedział, to jest dobre rozwiązanie, a to jest złe rozwiązanie. Nie? I ten nasz wewnętrzny krytyk zaczął ścinać mnóstwo tych pomysłów, może przesadniej. Mam wrażenie, że dużo ludzi tęskni, nie? To tam się śmieją czasami, jak ktoś dojdzie do czasu, że już jest dziadkiem, to już czekam na wnuki, bo już się chcę z nimi bawić, nie? To jest trochę
ale taka... wiesz co, znaczy z jednej strony widzę tutaj dwa wątki. Jeden wątek jest taki, może to nie jest takie złe, znaczy może to jest naturalne, że my z tego wyrastamy. Znaczy może po prostu powinno być tak, że w pewnym momencie my przestajemy używać, nie wiem, patyka jako wszystkiego, tylko zaczynamy używać odpowiednich narzędzi do odpowiednich celów. Może to też świadczy o naszej dorosłości. A z drugiej strony, drugi wątek jest taki, że jeżeli ktoś jest takim, wiesz, Piotrusiem Panem i tam ciągle sobie lata w tych chmurach i buja w obłokach i wymyśla różne takie rzeczy i eksperymentuje całe życie, to on może się, wiesz, do 40 nie wyprowadzić od rodziców, bo on nigdy nie dojrzeje do tego, żeby w końcu coś zrobić tak, jak należy.
Dobra, to będzie faktycznie ważne, żeby ten czas tu kreatywny wyprostować, bo dla mnie dziecko od dorosłego różni się świadomością, jak działa świat. Nie, czy dziecko dzięki serii eksperymentów, które wykonuje, próbuje swoje rozumienie świata przybliżyć do tego, jaki on jest naprawdę. Nie, na przykład, czy rodzic zawsze mówi prawdę? Sprawdźmy. Nie, i dziecko nie wie, że czegoś się nie da, bo jeszcze nie spróbowało. I próbuje, ale dorosły już to wie. Więc tu bym dzieci umieścił. Więc ten Piotruś Pan jakby mi tu nie pasuje. Natomiast ten czas kreatywny jest o robieniu czegoś w sposób, jaki jeszcze nie robiłem wcześniej. Nie, i właściwie, to powiedzmy o tej dorosłej może części innowacji, czy czasu kreatywnego, który wymyśla coś, czego nie było, bo sobie pozwolił na pójście ścieżką, którą wcześniej nie chodził. Teraz jest trochę niebezpieczeństwo, że jak zaczniesz wszystko odhaczać do celu, dan, i nie to ten czas będzie taki frustrujący, no bo nic z niego nie ma. Ale raz na 10 razy wpadniesz na taki pomysł, który absolutnie zrewolucjonizuje to, co robisz. I pewnie masz takie punkty zwrotne w historii twojego biznesu, kiedy na coś wpadłeś i mówisz, wow, niesamowite. Nie? Kurczę, że też wcześniej na to nie wpadłem. Albo poszedłeś gdzieś na jakąś konferencję, czy coś tam się stało. No to w życiu ludzie miewają takie momenty, takie wręcz punkty zwrotne. Jak sobie myślę, nie wiem, o facecie, który zrobił, kurczę, odkurzacz, który działa na zasadzie jakby, jejku, brakuje mi słowa teraz, tornada. Nie? Obserwując tornado, stwierdził, jak ono zasysa, nie? Można by tak odkurzacz zrobić. Nie? I myślę, że cała innowacja jest, że te wszystkie kultury firm, które są nastawione bardzo mocno na cel, optymalizację i tak dalej, mają potem ogromny problem w przełączeniu się w czas kreatywny. Zobaczmy, nie wiem, Google'owy 20% to słynne. To mój znajomy, który pracuje w Google, się śmieje, że to jest to 20% między 100 a 120. Jeśli mogę tak sobie tu zażartować. Ale weźmy, nie wiem, eksperymenty sprzed tam 10 lat Basecampa obecnie, a wcześniej 37 Signals. Masz dzień wolny. Pamiętam chyba z 2011 Jason Fried napisał artykuł, że dają ludziom miesiąc wolnego w ciągu wakacji. I po tym miesiącu trzeba tylko zrobić taki pitch z tego, co się zrobiło w ten miesiąc. Nie? I dwa produkty tamtej firmy urodziły się na takich sesjach. Nie? Także to jest jakby taki dorosły czas kreatywny. My sobie nie... No ja jestem w wielkim podziwie, w ogóle najlepsze, co gdzieś czytałem czy dotknąłem, to jest Kreatywność SA, czyli Creativity Inc. Eda Catmulla, który przecież jest szefem Pixara, odkąd on powstał. Nie? I teraz rób rok w rok produkcję, która jest każda inna, bardzo kreatywna i jest do celu. Bo ty masz deadline, kiedy to wydasz, bo w kinach czekają i cała kampania marketingowa czeka. I jak zarządzać procesem kreatywnym w grupie, który dojeżdża do celu, no to jest po prostu, wiesz, i oni, to nie tak, że tam sobie jakąś teorię gościu wymyśla, tylko oni rok w rok jako Pixar to dowożą. Mhm. Także ja to czytałem z zapartym tchem, naprawdę uważam, no, pokłony w pas po prostu dla tych ludzi, że taką niesamowitą maszynę zrobić. Mhm. Także tu bym troszkę oddał temu, bo nasza praca na co dzień jest generalnie pozbawiona emocji, nie? Takich, które lubimy. Nie wiem, no ja muszę faktury wysłać, nie wiem, trzeba te ZUSy wszystkie robić, czasami się poużerać z jakimiś ludźmi. No, dużo jest takiego narzutu, który nie jest fajny. A ta kreatywna praca, czy wymyślanie czegoś nowego, czy nawet sprawdzanie, o, a jakbym zrobił tak, to jakby było. no to rodzi się jakaś taka iskra, to też ładuje bardzo akumulator wewnętrzny. To tak nie wiem, czy to no i powiem jeszcze inaczej, może to znowu jak tak straszę czasami, to teraz też trochę postraszę, że osoby, które ścięły czas kreatywny, nie umieją się potem bawić z dziećmi. Nie, że ty przychodzisz do dziecka, które właściwie jest, nie rozumie świata, więc eksperymentuje, ale eksperymentuje w sposób kreatywny, a ty siedzisz i się frustrujesz, no nie tak się to buduje, to przecież tak trzeba zbudować, bo ty masz, wiesz, do celu. A on jest w fazie kreatywnej, ty mu właściwie przeszkodzisz poznawanie świata, bo on musi sprawdzić, że to się zawali, ale jak się zawali, to się da odbudować. I po prostu takie osoby siedzą potem i to już się śmiesz, to nie jest dziecko, tylko to jest przedmiot działań edukacyjnych. Nie, siedzi przed tobą przedmiot działań edukacyjnych i ty masz za zadanie go dopchnąć do jakiegoś celu. A on eksploruje świat i tacy dorośli też tracą jakby zdolność zabawy w ogóle z dzieciakami, tak zauważyłem. Natomiast no właśnie, co ciekawe, tacy przedsiębiorcy, którzy są bardzo kreatywni, najczęściej od dzieci dużo biorą. To jest też takie ciekawe dla mnie.
No to dobra,
nie wiem,
to poczekaj.
Czy te wątki tutaj jeszcze domknąłem?
Wiesz co, znaczy ja ci je zaraz domknę.
Innowacja, z tym mi się kojarzy, tak? Czas kreatywny. Byłem w firmie, kiedy próbowano jakby wprowadzić kulturę innowacji, ometrykować ją i porobić takie rzeczy. No i jakby pamiętam, co się działo. To jest ból i cierpienie po prostu.
Okej, okay, no to powiedzmy tak. Jeżeli ktoś ma problem, a wiem, że sporo osób ma problem z tym, że brakuje im czasu na to, co robią teraz, czyli z reguły na osiąganie celów. A ty im jeszcze mówisz, słuchaj, ale osiąganie celów to jest tylko jedna rzecz, poza tym jeszcze potrzebny jest ci czas na odpoczynek, czas na relacje i czas na kreatywność, no to ten człowiek mówi, stary, ale kiedy? Znaczy ja po prostu, ja ten jeden rodzaj czasu już mi wypełnia całą dobę właściwie, kiedy nie śpię, więc kiedy ja mam robić tę resztę? Czy istnieje taka szansa, żeby to zrobić z tego takie kombo i wiesz, i nałożyć na siebie te rodzaje czasu i jednocześnie osiągać cele, budować relacje, odpoczywać i być kreatywnym?
Wiesz co, robimy to w jakiś tam sposób, nie? Mniej lub bardziej. W każdej firmie. No oczywiście, jeśli przychodzisz do biura, a nie pracujesz zdalnie, no to, a nawet jak byś pracował zdalnie, to masz relacje przecież z ludźmi. Nie? W nasz dzień pracy, jak siedzę w biurze, wbudowane są takie pewne rytuały, dzięki którym odpoczywamy, budujemy relacje, chodzimy na kawkę rano, na obiad. Nie? To są takie momenty, w które no niby pracujemy, no ale przecież w korporacjach pójdziesz na piłkarzyki. Nie? No, to
no
nie
ale
sądzę...
wiesz, celów wtedy nie osiągasz. No rzeczywiście możesz w pracy budować relacje, natomiast no, to już z osiąganiem celów trochę się kłóci.
Tak, natomiast ludzie gdzieś dbają, znowu, pytanie, jak duży interwał czasu weźmiemy, nie? Jeśli weźmiesz godzinę, no to jest nie do zrobienia. Znaczy, to jest do zrobienia, bo to czasem ludzie robią. Na przykład zróbmy sesję kreatywną, jakie są możliwości, nie wiem, wymyślmy nowe produkty, jakie firma mogłaby zrobić. I robimy taki, wiesz, brainstorm trochę poparty jakimś wcześniejszą pracą. Rozwieszamy pomysły na ścianach, jednocześnie identyfikujemy top 3 i to jest jakiś cel. Celem spotkania było znalezienie top 3 jakichś pomysłów na, nie wiem, nowe produkty, załóżmy. Jednocześnie, no, relacje się świetnie buduje, robiąc trudne rzeczy. Nie wiem, jak ty masz. No, projekty, w których ja siedziałem ramię w ramię i naprawdę się upociliśmy, to są takie też, to się wspomina po latach później, nie? Że to były...
Znaczy, nie bez powodu firmy wydają kasę na team building, gdzie, wiesz, ci ludzie tam w błocie się czołgają razem i właśnie tak. Mają pod górkę.
Chociaż faktycznie... Jak ja robiłem realny produkt dla realnego klienta i siedzieliśmy razem i się upłaciliśmy i kombinowaliśmy, to naprawdę to nam team buildingu dodatkowo nie było trzeba, nie trzeba się...
No było, takiej sytuacji już mieliście, to tak.
Wystarczające było to. Ale myślę, że to jest tak, że może nie w skali, żeby całkiem naraz to robić, ale da się przecież, nie, że robię sobie spotkanie, może nie spotkanie, pracuję przy zadaniu, i raz na jakiś czas robię sobie przerwę i biorę łyk kawy, taki bardzo spokojny, że nie tą kawę gdzieś tam popijam nerwowo, tylko robię, czasami to jest tyle, robię jeden wdech i myślę, pyszna kawa, wezmę łyk teraz, 10 sekund przełączam mózg i po prostu czuję, jak mi płynie po przełyku, myślę, pyszna ta kawa.
Bam, taka mikromedytacja.
Taka mikromedytacja, więc wszystko zależy od jakiej skali my mówimy, nie? Bo czasami to jest wszystko, co trzeba w zadaniu, które trwa godzinę, żeby sobie takie mikro odpoczynki zrobić, że robisz wdech, rozglądasz się, ekstra zadanie, po prostu uwielbiam to robić. Bam, siadasz i napierasz dalej, albo łyk kawy. Czasami, nie wiem, przypomni ci się w międzyczasie, żeby komuś wysłać SMS-a. To są takie czasami drobne iskania się, nie? Ale to jest to, co chyba, o czym jest nasze życie gdzieś ostatecznie, nie? Że nawet jak jesteś w pracy i napierasz, to czasami wyślesz komuś maila, hej, super, dzięki, pójdziesz na przerwę z kimś, pogadasz o Lewandowskim albo polskiej polityce, nie? Także, kurczę, no nie wiem, czy znasz ludzi, którzy 100% czasu napierają zadania, jakby ich tak prześwietlić, to...
No tak, tak, może to tak z zewnątrz wygląda tak, rzeczywiście, ale ja my też nie siedzimy w głowie tych ludzi i nie jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę. Natomiast myślę, że faktycznie przedsiębiorcy to często są, tak jak wspomniałeś, ci achieverzy, czyli ludzie, którzy mają potrzebę osiągania celów. Mhm. No i w związku z tym jest takie, myślę, groźba takiego skrzywienia, że my będziemy jednak zawsze tak przechylać się bardziej w stronę tych celów. No i tutaj moje pytanie podsumowujące brzmi, w takim razie, jeżeli mamy tego rodzaju skrzywienie, to jak osiągnąć cel, który polega na nieosiąganiu celów?
To czekaj, wezmę łyk herbaty. To jest taki terapeutyczny problem troszkę, nie? Że wielu ludziom jest trudno odpuścić. Cel polegający na nieosiąganiu celów. W ogóle trudno jest zwolnić bardzo osobom, które już są w tym ciągu takim. Jeśli już raz się wpuścisz w taki ciąg jak maszyna, że idziesz, to jest bardzo, bardzo ciężko się zatrzymać. I przykro mi to mówić, ale najczęściej takich high achieverów wytrąca z tego po prostu kryzys. Nie? Czyli masz kryzys, bo zachorujesz, bo się przepalisz, bo nie wiem, coś się wydarzy w twojej rodzinie. I nawet to nie wszystkim daje rady. Zresztą okropne statystyki, takie jak, nie wiem, miałbyś operację na sercu, bo nie dbałeś o siebie, o zdrowie i o wszystko. I potem po roku zbadam twoje nawyki związane z żywieniem, ruchem i tak dalej. I niespodzianka, 8 na 9 osób wróci do tego, co robiło. Nie? Także jeśli nawet skonfrontowani ze śmiercią my mamy tak niską, że tak powiem, zdolność adaptacji, to ja trochę uśmiechnę się i powiem, tak może pozostać już, nie? Że będzie bardzo ciężko się osobom wykręcić. Bardzo często pod spodem są takie właśnie mocno gdzieś terapeutyczne rzeczy, typu jak się zatrzymam, to wyjdzie wszystko, co jest niewygodne. Ojej, nie wiem, czy mam ochotę się z tym mierzyć. Nie? Nagle musiałbym to posprzątać, że mam jakieś konflikty w relacjach, że coś mi się nie udaje. To jest raz. Dwa, musiałbym się przyjrzeć temu, jak myślę. Na przykład, może zbudowałem swoje poczucie wartości na tej pracy. Nie? I się okazuje, że im więcej zapieprzam, tym jestem więcej warty w swoich oczach. I ja jakbym zwolnił, to bym stwierdził, że może nie jestem nic warty, tak po prostu, jako człowiek, jako Piotrek, tylko muszę to udowadniać. Nie? I także to jest dość głęboki temat, który się wrzyna w bardzo wiele, wiele rzeczy. Z takich doświadczeń o mojej pracy na tym polu, to trzeba taka najskuteczniejsza metoda, która jest pod kontrolą, to jest znaleźć osobę, która jest nam bardzo bliska emocjonalnie i po prostu z nią przejść ten proces. Bo my będziemy mieli zawsze jakąś telepawkę, otaczamy się jakimś takim naszym systemem, nie wiem, intelektualnym, który zawsze zracjonalizuje, że nie, to jest wyjątkowa sytuacja, naprawdę muszę dzisiaj pracować. I sobie to wszystko wytłumaczymy, naprawdę. Ostatecznie to może być bieganie z pustymi taczkami przysłowiowe, nie? Ale no bycie zajętym jest w dzisiejszych czasach takie dość wygodne, nie? Bo społecznie przykleja ci łatkę pracowitego. Nie musisz się mierzyć z tymi rzeczami, które są niewygodne emocjonalnie, a co przeciętny polski facet wie o radzeniu sobie z emocjami, nie? No właśnie tyle.
Szału nie ma.
Szału nie ma. Więc ta praca jest taka dość wygodna i jak sobie postawić cel, znaczy, nie to, że, bo to nie chodzi o to, żeby nie osiągać i znowu, to jest kwestia nie radykalnej zmiany z dnia na dzień, tylko pewnych nawyków, nie? Które sobie wyrabiasz. O, spróbuję dzisiaj wypić kawę, całkowicie będąc poświęcony tej kawie. Zajmie mi to 10 minut. To jest mój pierwszy mały krok. Nie, bo to nie jest tak, że pewnego dnia się obudzisz i stwierdzisz, dobra, od dzisiaj jadę w duchu slow, nie? To ścinam pracę o 3 godziny, to w ogóle to nie przeżyje, bo nasz organizm nie lubi zrywów. On, wiesz, małymi krokami zmieniamy, jak dietę trochę. Aha. Także chyba bym radził takim osobom po prostu zacząć od jakichś jednych drobnych elementów i zaczął po 5 minut dziennie czy 10 robić coś, co nagle stwierdzisz, wow, kurczę, patrz, poświęciłem ten 10 minut na tą kawę i raz, że się totalnie wychillowałem, ale zaraz potem wpadłem na super pomysł. I już masz doświadczenie, które sprawia, że ci się chce więcej. Także ufasz troszkę bardziej kolejnym krokom. Bo tak jak przeczytasz mądrą książkę jakiegoś tam gościa, czy jakiś Piotrek w podcaście mówi, a pierdoły, jadę dalej z koksem, nie? A ja tutaj, bo przedsiębiorcy kochają eksperymentować, to bym powiedział, jaki jeden mały eksperyment mógłbyś wbudować w swój dzień, który by spróbował jeden z tych czterech typów czasu gdzieś mu się tam chociaż odrobinkę rozepchnąć, ale tak, żebyś zobaczył, czy on się u ciebie sprawdza. Ja na przykład, nie wiem, przejście po biurze i przybić piątkę swoim pracownikom na przyjście, nie wiem, może dla niektórych, o Boże, ale przykład, ale nie wiem, zacząć świętować urodziny w biurach, gdzie się nie świętuje. Nie? Zrobić coś takiego drobnego, ale co się zwróci. Żeby ludzie mogli zobaczyć, ej, to działa, a nie, ej, ktoś powiedział, że to jest fajne. Nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie.
Myślę, że tak. Moja ukochana strategia.
Nie? Czyli eksperymentować, to też budzi to dziecko nasze wewnętrzne. Jaki jeden drobny eksperyment mogę uruchomić, żeby zobaczyć, że to jest dobre z dobrą stronę? Nie? No, ta kawa ze smakiem wypita, powiem ci, tak, to może by weszło, nie? I zaczynasz eksperymentować z takimi rzeczami. Także chyba tyle.
Okej, okay, no myślę, że
zresztą jeszcze coś tutaj mi... Przedsiębiorcy, mit przedsiębiorczości Gerbera, nie? Aha. Pierwszy punkt tej książki, o czym jest? Nie, to jest pierwsza rzecz, którą on każe jakby sobie zadać ludziom pytanie, jakie życie ty chcesz prowadzić? Nie? Czy to jest życie, jak wygląda życie, kiedy twoja firma jest gotowa? Opisz sobie to życie, posmakuj je przez chwilę. I teraz jeśli to, co teraz robisz, nie doprowadzi cię tam, to ten biznes jest jakby bez sensu. Nie? Bo on, to twoja firma ma cię doprowadzić tam, gdzie ty chcesz być jako człowiek. Nie? I to bym też może poruszył jako taką kotwicę. Nie? Jak by wyglądało twoje życie, jakby ta firma już była gotowa? I jak mógłbym chociaż elementy tego życia już mieć dzisiaj? To chyba tak, że się tu wryje jeszcze ci w zdanie.
Okej, no myślę, że zachęta do eksperymentowania to jest rzeczywiście coś, do czego bardzo nie trzeba przedsiębiorców namawiać, więc to super, małe kroki super i małe kroki zarówno jako sposób na eksperymentowanie, jak i jako sposób na wyrabianie sobie nawyków. Podoba mi się, także
cieszę
będę eksperymentował. Dzięki tobie następną kawę wypiję świadomie.
O, to przynajmniej jedna drobna rzecz, tak? Tu zaspokoiłeś moje potrzeby dawania wartości.
Okej, okay. Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i że przyjąłeś zaproszenie i podzieliłeś się
dzięki,
tutaj
to zaszczyt wielki,
wartością.
Więc dzięki bardzo.
Do usłyszenia i zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
To był Piotr Nabielec. W prezencie od Piotra mam checklistę, która pomoże ci zwiększyć produktywność wraz z listą polecanych książek i aplikacji do zarządzania zadaniami. To wszystko na maławielkafirma.pl/296. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat balansowania między firmą a innymi obszarami życia, to zdecydowanie polecam również odcinek numer 259 z Miłoszem Brzezińskim, przedsiębiorca kontra reszta świata. Ktoś skomentował, że to najbardziej merytoryczny stand-up, jaki w życiu słyszał, znajdziesz go na maławielkafirma.pl/259. Ja już znikam. Dziękuję. Na razie.